Na pierwszej konferencji, tylko takie krótkie nawiązanie, mówiliśmy o tym powołaniu naszym do stawania się na podobieństwo Chrystusa. Podobnienie się do Boga to jest cel naszego życia. I żeby to było możliwe, to oczywiście to podobnienie się, czy ta doskonałość chrześcijańska jest dostosowana do każdego z nas. To znaczy, nie ma czegoś takiego jak skok o tyczce, jak Siergiej Bubka 6,06, każdy ma doskoczyć, tylko jeden doskoczy metr, drugi dwa, trzeci pięć, tak obrazowo rzecz ujmując. I my dojrzewamy do naszej doskonałości, czy stajemy się podobni do Chrystusa przez wybór dobra, czyli przez moralność. Bo o moralności mówimy wtedy, kiedy postępowaniu moralnym, kiedy my wybieramy w sposób świadomy, dobrowolny coś dobrego, ale nie ogólnie jakoś tylko abstrakcyjnie, tylko w sposób odpowiedni do nas. No, o tym jakby mówi nasze powołanie, nasze już wyposażenie naturalne, dary, które mamy. Natomiast to wszystko jest możliwe dzięki temu, że Bóg również wyposażył nas, ludzi, na tym budujemy w coś takiego jak sumienie, taką władzę. To dotyczy wszystkich ludzi. A nas, chrześcijan, jeszcze dodatkowo wyposażył w to, co nazywamy namaszczeniem Ducha Świętego, w moc Ducha Świętego, w światło Ducha Świętego, prawo wewnętrzne. O tym sobie powiemy następnym razem. Natomiast nawet to prawo wewnętrzne też działa przez nasze sumienie, no bo nie w jakiś nadzwyczajny sposób. No więc jeszcze raz poruszamy się tu w sferze moralności, nie wiem, kontemplacji czy jakiejś filozofii, tylko w sferze moralności, czyli naszego działania. Jak wybierać, co wybierać, żebyśmy byli szczęśliwi i żebyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa. Jak wiemy, to nie jest takie łatwe. Ale zacznijmy od dzisiaj od tego pytania, co to jest sumienie? Zawsze mam taki dylemat, no, to jest temat strasznie rozległy, więc no, musi być wielki skrót. Więc ja tutaj coś przygotowałem, ale nie będę się tak trzymał w 100%. Będziecie sobie mogli to przeczytać już potem na osobności, czy gdzieś we wspólnotach, więc wyrywkowo pewne rzeczy tutaj zasygnalizuję, no, a resztę będzie można sobie już samemu przeczytać. Więc kiedy mówimy o sumieniu, to chciałbym najpierw to mocno podkreślić, bo to chyba nie jest takie jasne, tak jak nieraz obserwuję, zwłaszcza wśród ludzi wierzących, że sumienie nie wymyślił Kościół katolicki ani chrześcijaństwo. Jest to stare jak świat, jak człowiek. Parę przykładów i na tym budujemy jako chrześcijanie, to jest bardzo ważne. Parę przykładów spoza w ogóle tradycji biblijnej najpierw. No pierwszy, który żeśmy pewnie przechodzili w naszej edukacji szkolnej, to ze starożytności Sofokles, Antygona, V wiek przed Chrystusem, taki złoty wiek tragedii greckiej, byśmy powiedzieli, literatury greckiej. No i ten słynny fragment, gdzie Antygona chowa swojego brata wbrew zakazowi Kreona, też swojego brata. I tak to argumentuje, że łamie nakaz królewski, bo jej zabronił, że nie wolno go chować, tylko tak należy zostawić. I Antygona tak odpowiada: ośmieliłaś się złamać ten zakaz? Tak, bo nie stoi za nimi ani Zeus, ani podziemna Dike, sprawiedliwość, która strzeże sprawiedliwości między śmiertelnymi. A nie uważam, żeby twoje prawa, bądź co bądź ludzkie, przewyższały boskie. Zwróćcie uwagę, kiedy później w Nowym Testamencie słyszymy Piotra, który mówi do arcykapłanów, to używa tego samego argumentu. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bardzo ciekawe. Odwieczne, trwałe, chociaż niepisane, ustanowione nie dziś ani wczoraj. O tym mówi Antygona, a więc jest to jakaś no, intuicja jeszcze bardzo wczesna, to V wiek, ale jeszcze wcześniej. Natomiast tutaj jest to no, sprecyzowane bardzo wyraźnie. Potem ludzie, którzy uważali się za niewierzących, na przykład Viktor Frankl, to już jest XX wiek, w Bogu ukrytym, mówi, że no, człowiek się nie kieruje tylko instynktami biologicznymi, ale też instynktem, tak to nazywa, etycznym i nazywa go sumieniem. Mówi, że wyłącznie sumienie pozwala nam dostosować odwieczne, powszechnie przyjęte prawo moralne do konkretnych okoliczności, w jakich znalazła się konkretna osoba. To jest bardzo ważne, bo właśnie sumienie jest taką władzą, która pozwala, która no właśnie związana jest z jednostką, ze mną, z konkretną osobą i w konkretnej okoliczności i konkretnej sytuacji. Dlatego mamy między innymi sumienie, że nie jesteśmy robotami, automatami zaprogramowanymi i wtedy nie trzeba było sumienia, tylko każdy by może miał taki program ustalony, natomiast sumienie jest po to, by miał w konkretnej sytuacji, konkretna osoba, w konkretnych okolicznościach znalazł, co czy odkąd co należy czynić. Podążanie za głosem sumienia zawsze oznacza wysoko zindywidualizowaną egzystencję w pełni świadomą wyjątkowości każdej sytuacji. To jest Frank. Tutaj może was coś zdziwić, ale to jest z naszego podwórka lata 80., internowanie, Solidarność. Przeczytam ten kawałek listu Michnika, który też uważa się za człowieka niewierzącego, przynajmniej tak się deklaruje. I on napisał list, który został opublikowany w tygodniku Mazowsze do Kiszczaka. W życiu każdego uczciwego człowieka, panie generalne, przychodzi taki trudny moment, kiedy za proste stwierdzenie faktu to jest czarne, to jest białe, trzeba słono płacić. W takiej chwili problemem naczelnym nie jest powiedzieć, jaką cenę przyjdzie mu zapłacić, lecz wiedzieć, że białe jest białym, a czarne czarnym. Aby to wiedzieć, trzeba chronić sumienie. To jest bardzo ważne tutaj, co on mówi. Chronić sumienie, troszczyć się o nie. I mocny potem, się dziwię, że to zostało wydrukowane. Panie generale, można być potężnym ministrem spraw wewnętrznych, można mieć za sobą potężne mocarstwo rozciągające się od Łaby po Władywostok, a pod sobą całą policję kraju, miliony szpiców i miliony złotych na pistolety, armaty wodne i urządzenia podsłuchowe, płaszczących się służalców, pełzających donosicieli i żurnalistów, a tu ktoś niewidzialny w ciemności. Bardzo mi się to podoba, to określenie sumienia. Przechodzień, nieznajomy, wyrasta przed Panem i mówi, nie zrobisz tego. Oto sumienie. Niewidzialny, w ciemności, przechodzień. Bardzo ciekawa intuicja tutaj jest, bo no właśnie sumienie to nie nazywamy głosem, jak za chwilę do tego jeszcze nawiążemy, Kościół tak nazywa, głosem Boga, no ale to nie jest taki głos jak z drugiego człowieka wyraźnie, że my coś słyszymy, tylko no, jest to ciągle coś, co należy przesiewać, co jest no, w ciemności nieposzukiwane, przebija się jakoś do człowieka i nie narzuca się. Co się stało w pewnym sensie w, myślę też, w Kościele, no to zwróćcie uwagę, że tutaj ludzie niewierzący, wiele takich świadectw, powołują się na sumienie, nie na życie tracą z tego powodu, ale chciałbym tylko nawiązać do wielkiego inkwizytora, takiej sceny w braciach Karamazow Dostojewskiego, to jest XIX wiek, No, to jest taka mowa, jak ktoś nie czytam, to polecam. Sama w sobie ta historia jest bardzo ciekawa. To jest taka krytyka, jak to powiedzieć, władzy akurat tutaj kościelnej. Ten wielki inkwizytor to jest taki kardynał z Sewilli, która aresztowała Jezusa, który przyszedł powtórnie, tak jak za pierwszym razem, został aresztowany, bo no, zdaniem inkwizytora zaczął przeszkadzać Kościołowi bardzo konkretnie. No i tam jest taka długa mowa, tam kilkanaście, nawet 10 stron tego inkwizytora z takim oskarżeniem Jezusa. Zwróćcie uwagę, jak to jest podejście do człowieka i do samego Jezusa. Takie, no, ja myślę, że tutaj Dostojewski wiele przewidział to, co się działo potem w XX wieku, te wszystkie totalitaryzmy, ale niestety w Kościele też po części to było, też po części i do dzisiaj jest, gdzieś tłamszono sumienie, gdzie właśnie ludzie no, powoływali się nie na władzę, na coś, na jakieś tam Führerów, nie Führerów, przynajmniej w Niemczech. Więc on między innymi takie pretensje wyraża wobec tego Jezusa. Chcesz iść między ludzi i idziesz z pustymi rękami, z jakąś obietnicą wolności, której oni w swojej prostocie i przyrodzonej skłonności do lenistwa nie mogą pojąć, której się boją i lękają, albowiem nie ma i nie było nic bardziej nie do zniesienia niż wolność. Czyś zapomniał, że człowiek woli spokój, a nawet śmierć od wolnego wyboru w poznaniu dobra i zła? Przed chwilą żeśmy czytali Michnika, nie do końca to prawdziwe, jak się wydaje, no ale takie myślenie też właśnie ten inkwizytor reprezentuje. Nie ma nic bardziej ponętnego nad wolność sumienia, ale nie ma też nic bardziej udręczającego. To szukanie tej ciemności, tym nieokreśleniu nieraz, tych dylematach, kiedy nie wiemy, co zrobić, bo no, bardzo często działamy przecież dosyć rutynowo, czy pod wpływem jakichś przyzwyczajeń, intuicji. Nie zastanawiamy się za bardzo i dobrze, bo byśmy zwariowali, że gdybyśmy na okrągło pewne rzeczy mamy wyćwiczone, już jakieś cnoty. Natomiast są takie sytuacje, kiedy no, pojawiają się dylematy, czy jakieś trudne decyzje do podjęcia. No i się wtedy zaczyna zmaganie, jest to pewien rodzaj bólu, niepewności. Natomiast no, jesteśmy wtedy kuszeni, wszyscy jakoś, czy możemy być kuszeni, do zrzucania tej odpowiedzialności. Więc tutaj jest jakaś dobra intuicja nawet w tym, co inkwizytor mówi. I oto zamiast stworzyć twarde podwaliny, aby raz na zawsze uspokoić ludzkie sumienie, przyjąłeś wszystko, co jest nieokreślone, zagadkowe, niezwykłe, wszystko, co przerasta siły ludzkie, a więc postąpiłeś tak, jakbyś ich wcale nie kochał. Zamiast zapanować nad ludzką wolnością, zwiększyłeś się i obciążyłeś jej mękami duchowe królestwo człowieka na wieki. Zwróćcie uwagę, że ten inkwizytor postrzega to, że człowiek właśnie jest tym indywiduum, tym, który szuka, tym, który no właśnie decyduje o sobie, który myśli, jako pewne obciążenie i brak miłości ze strony. Znaczy miłość w pewnym sensie, jego zdanie polega na tym, że się uwolni człowieka od tego. Uwolni się od tego ciężaru szukania, od tej niepewności. Nie? I to się często działo. I w społeczeństwach naszych, także i w Kościele, zwłaszcza od Soboru Tydenckiego, jak ostatnio trochę być może mówiłem o tym, gdzie sumienie właściwie, wystraszono się troszkę sumienia, zwłaszcza pod wpływem wystąpienia protestantów, czy Lutra i Kalwina, którzy się powoływali na sumienie, Kościół się wystraszył. Wystraszył, no bo to subiektywne, nie wiadomo co wymyśli, przeciwko władzy kościelnej. No i praktycznie na kilka wieków się o tym nie mówił, nie wychowywało się ludzi w kościele do dobrego użytku z ich sumienia. Na Soborze Trydenckim czytamy o sumieniu tylko tam, gdzie jest mowa o przygotowaniu do spowiedzi. Do tego jest tylko sumienie potrzebne, by wyszukać grzechy, błędy. Nic więcej nie znajdziemy. Dopiero o sumieniu Sobór Watykański II coś mówi. Wraca do tej pierwotnej intuicji i ze średniowiecza Tomasza Zakwinu i z Pisma Świętego. Wielki inkwizytor, zarzucając Jezusowi, że nie uległ pokusom szatana i tak ludzi umęczył przez to, stwierdza, że myśmy wyszli naprzeciw ludziom i mówi tak: poprawiliśmy Twoje dzieło i uparliśmy na cudzie, tajemnicy i autorytecie, i ludzie ucieszyli się, że poprowadzono ich znowu jak trzodę i że z ich serc zdjęto wreszcie tak straszliwy dar, który im tyle udręk przysporzył. To jest ciągła pokusa do dzisiaj. Ciągła pokusa także wśród ludzi dorosłych, żeby ktoś poprowadził, ktoś za mnie zdecydował. Cała Ewangelia i Kościół o sumieniu, oczywiście w wielkim skrócie, to będzie tak wielki skrót, ale żeby to była jakaś taka może zachęta do waszej refleksji, mówi. Chciałbym zacząć od Ewangelii, którą znamy, mocnej Ewangelii pod wieloma względami, mocnej sceny Sądu Ostatecznego, która, muszę powiedzieć, że mnie niezmiennie intryguje, co chwilę do niej wracam i nie daje mi spokoju. Na co chciałem zwrócić uwagę, nie będę całego czytał, znacie ją. Zwróćcie uwagę, że najpierw ów król, w dniu sądu, na końcu świata, jak mówimy, dzieli ludzkość na dwie części: sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Sprawiedliwi to ci, którzy pomogli, najprościej rzecz ujmując, okazali współczucie i pomogli potrzebującym. I teraz najbardziej zadziwiające w tej Ewangelii jest to, że oni się dziwią, kiedy słyszą: byłem głodny, a daliście mi jeść. I pytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię spragnionym i tak dalej, i tak dalej. Kiedy? Kiedy Cię widzieli? Oni są zdziwieni. Zresztą podobnie ci niesprawiedliwi tak samo są zdziwieni. Dlaczego oni się tak dziwią? No, wygląda na to, że tutaj mamy do czynienia z niechrześcijanami. Jest to sąd, tak to jest to opisane, który dotyczy niechrześcijan. I oni się dowiadują w ostatnim dniu, powiedzmy, swojego życia, czy na tym sądzie, oni objawienia doznają, oświecenia. Nie wiedzieli w swoim życiu, że pomagając drugiemu człowiekowi, pomagają Chrystusowi. Nie wiedzieli, nie przyszło im to do głowy. Nie kierowali się w swoim życiu wiarą, albo, nie wiem, jakimś prawem zewnętrznym, że trzeba było, albo że no właśnie, Pan Jezus jest drugim człowiekiem, no to dlatego muszę mu pomóc. Albo nie kierowali się tym, że trzeba na niebo zasłużyć. To czym się kierowali? No, dla mnie jest odpowiedź ewidentna. Sumieniem. Sumieniem, wrażliwością pewną ludzką, kształtowanym tym sumieniem, współczuciem. Do tego przejdziemy w późniejszych konferencjach, że no, to jest też bardzo ważne uczucia w formacji sumienia, ale też w rozeznawaniu. To ich zdziwienie, czy to jest w tym sensie jest to kontrowersyjny tekst. My się do niego przyzwyczailiśmy, ale jak się tak w niego wmyśli, to jest bardzo kontrowersyjny, bo gdzie tu są chrześcijanie? No, pewnie nie w tej scenie. Też jest o chrześcijanach, natomiast na sądzie ostatecznym, który Mateusz prezentuje, chodzi o ludzi, którzy nie poznali Chrystusa wprost, a jednak pomogli. Ja jestem bardzo ostrożny z tym z tym takim dzieleniem ludzi, tutaj wierzący, niewierzący, tu katolicy, a tamci to nie wiadomo, co to ateista, nie ateista, bo możemy się bardzo pomylić. Bardzo się możemy pomylić. Może się okazać, że wielu ludzi, których byśmy się nie spodziewali, i nawet którzy nie byli w kościele o Jezusie, nie słyszeli, no wejdą przed nami, czy mogą wejść przed tymi, którzy byli w kościele. To bardzo mocne, ale to sobie zostawmy. Tutaj chciałem tylko pokazać, że Jezus podejmuje ten temat. Nie? To, co Antygona zrobiła, zwróćcie uwagę, wobec swojego brata, powołując się na jakieś prawa, okazała miłosierdzie, tak się powiedzieć po chrześcijańsku, chowając zwłoki swojego brata wbrew nakazowi Kreona. To Pan Jezus to podejmuje, jakby włącza w Ewangelię. Co to znaczy, że właśnie mamy sumienie? Nawiązując do tego fragmentu z Sądu Ostatecznego, ci ludzie, którzy pomogli bądź nie pomogli, są tacy, którzy nie pomogli. To jest w ogóle ciekawe pytanie, dlaczego tamci nie pomogli, ci drudzy, nie? Też przecież mieli sumienie. Ale ci, którzy pomogli, zostańmy na razie przy tym. Ten impuls pochodził z wewnątrz, najprawdopodobniej z wewnątrz. No, tak jak Pan Jezus, kiedy widzi człowieka, nie wiem, w Ewangelii jest to parę razy, cierpiącego, trędowatego czy jakiegoś niewidomego, to słyszymy, że na jego widok ulitował się. Poczuł, nie, współczucie wobec tego człowieka. To nie było coś takiego, że no, takie jest prawo, to mu muszę pomóc, albo no, Pan Bóg tak kazał, ojciec kazał, to było zdrowie. To po prostu wypływało z wnętrza, to z człowieczeństwa Jezusa przemienionego. To była naturalna reakcja. Widząc, odczuł litość i pomógł. Nie? To był pewien bodziec czy sygnał ze strony Jezusa. Więc sumienie mamy dlatego, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy znaczy osobami, indywidualnościami, tak jak to powiedziałem, i bycie osobą według Pisma Świętego, to jest bardzo chrześcijańskie w ogóle bycie osobą, właśnie polega na tym, aby człowiek, tak jak Pan Bóg, działał ze świadomego i wolnego wyboru, tutaj cytuję Gaudium et Spes, to znaczy od wewnątrz poruszony i naprowadzony. Od wewnątrz. Nie tylko prawem zewnętrznym. To prawo jest też nam potrzebne, do tego też przejdziemy w późniejszym terminie, ale tu chcę podkreślić, skupić się na sumieniu, to dotyczy ludzi wszystkich. Od wewnątrz poruszony i naprowadzony. A nie pod wpływem ślepego popędu wewnętrznego. Tu jest poślawo przetłumaczone, już nie zdążyłem poprawić. Chodzi o to, żeby no właśnie nie działać nieświadomie, znaczy popęd jako coś, nie, powierzchownego w człowieku i on idzie za tym, nawet się nie zastanawia. Lub też zgoła przymusu zewnętrznego. Przymus zewnętrzny, czyli narzucanie coś siłą, czy prawem, czy sankcjami. To jest wbrew godności człowieka. Znaczy Pan Bóg też nie dał nam prawa po to, żeby nas do czegokolwiek przymuszać, to nie jest jakiś żandarm ani generał, bo to się nie da po prostu z miłością przyjąć czegoś jako nakazu narzuconego. Taką zaś wolność zdobywa człowiek, gdy uwalniając się od wszelkiej niewoli namiętności, uczuć od niewoli, nie od uczuć, tylko od niewoli, dąży do swojego celu drogą wolnego wyboru dobra oraz zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie pomocy. I teraz papież Franciszek Amoris Laetitia, 37 numer, w wielu miejscach mówił, czy na katechezach, ale jeden tylko zacytuję. Przyznaję, że my w Kościele, także duchowni, z trudem dajemy też miejsce dla sumienia wiernych. którzy pośród swoich ograniczeń często odpowiadają najlepiej, jak potrafią na Ewangelii i mogą rozwijać swoje własne rozeznanie w sytuacji, gdy wszystkie systemy upadają. Jesteśmy powołani do kształtowania sumień, nie zaś domagania się, by je zastępować. Pokusa wielkiego inkwizytora, która, jak no, chciałem pokazać wam, jest obustronna, bo ze strony, powiedzmy, wierzących, no, jest ta chęć uwolnienia się, niech ktoś za mnie zdecyduje, uwolni mnie od ciężaru, no a tutaj też poczucie władzy i tego, że mam wpływ, no się spotyka ze sobą, ale to nie jest po myśli Bożej. Kolejny impuls, gdzie Pan Jezus bardzo ciekawą rzecz mówi, czym jest sumienie, to jest z Ewangelii Łukasza, kiedy mu zarzucają, że działa mocą Belzebuba i nie mógł się tak zdecydować, już się chwieją na lewo i na prawo, czy nie mógł się opowiedzieć za nim albo przeciwko nim, niemu, mówi coś takiego. Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie, deszcz idzie, i tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie, będzie upał, i bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I bardzo mocne pytanie. I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? To pytanie mnie intryguje, jest, dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Jezus się dziwi. A co tkwi w tym, znaczy co jest powodem tego zdziwienia? Ponieważ Jezus zwraca uwagę, że podobnie jak używamy naszych władz, rozumu, no, zmysłów, obserwacji, inteligencji, pamięci, nie, obserwacji powtarzalnych zjawisk i wyciągamy z tego pewne wnioski, że na przykład będzie padać albo będzie susza i dostosowujemy do tego działanie. No jeżeli będzie susza, trzeba podlać, a jak będzie deszcz, no to nie trzeba podlać na przykład. Więc z tego wynika jakieś praktyczne działanie. Gdybyśmy powiedzieli, jesteśmy w tylu sprawach ekspertami, od pogody, od ekonomii, od polityki, od biznesu. I bardzo wiele trafnie przewidujemy, dostosowujemy do tego nasze działania. I Jezus mówi, bardzo podobnie jest w sferze wiary, czy rozeznawania i moralności. Że sumienie dokładnie tak samo działa. Posługując się, no, całym człowieczeństwem, wszystkimi naszymi zdolnościami, władzami, rozumem, na podobnej zasadzie jak właśnie wiele praktycznych rzeczy rozeznajemy i decydujemy, tak samo jest z sumieniem. To znaczy nie trzeba do tego jakichś specjalnych, dodatkowych władz. Oczywiście to jest jakiś tam, byśmy powiedzieli, duchowy organ specjalny, ale on jest powiązany z wszystkim, nie? Z pamięcią, z rozumem, z wyobraźnią, z naszym doświadczeniem. Ale jak się okazuje, mamy z tym problem, jak to zdziwienie Jezusa to wskazuje. On w pewnym sensie mówi, co takiego się dzieje, że nie potraficie nie sami z siebie rozróżnić? Co tu nie gra? Dlaczego wam to idzie jak po gruzie? Pytanie to jest retoryczne, ale każdy chyba sobie musi odpowiedzieć. I co to jest sumienie już tak bardziej konkretnie? To się tutaj odwołam do tradycyjnego nauczania, które Kościół przejął od świętego Tomasza z Akwinu, ale Tomasz z Akwinu też to przejął od starożytnych. Więc on wyróżnia takie trzy, byśmy powiedzieli, warstwy sumienia. Jak zobaczymy, każdy doskonale się zorientuje, że je ma. Pierwsze to bym to nazwał takie prasumienie, takie podwaliny, taki, kompas moralny nie zawsze nam się ustawia, nie, w jednym kierunku. Jakieś takie intuicyjne, nie wiem, poznanie, ukierunkowanie na dobro, no, na różne sposoby jakoś by to nazwać, które przenika wszystkie nasze moralne działania, wszystkie nasze wybory. Tomasz z Akwinu powie, że jest w nas w ogóle jakiś taki coś wszczepionego, taki zarodek, takie ziarno, które, z którego takie korzenie, z którego wszystko wyrasta. To jest nam każdemu człowiekowi ukierunkowanie na dobro. Człowiek z natury jest dobry i chce dobra. To jest bardzo mocne u Tomasza i Kościół stoi przy tym też mocno, przy tej dobroci, przy tego, że człowiek pragnie dobra, chociaż może oczywiście źle odczytywać. To jest inna rzecz i zaraz o tym będzie, ale my nawet jak grzeszymy, to dlatego grzeszymy, że widzimy w tym jakieś dobro. Dopiero po fakcie się okazuje, że nie widzieliśmy pewnego zła, czy braku tego dobra, to też się kryło w pokusie, ale jesteśmy zawsze chwytani na ten przynętę, że my jakieś dobro chcemy. To jest bardzo ważne, że człowiek nie jest tutaj określony jako jakiś zły z natury i tylko ma coś niezmiennego, wszczepionego. Jakie to są te pierwsze zasady moralne? Jakieś takie naturalne ziarno? Czyń dobro, unikaj zła. Wszyscy by się z tym zgodzili, wszyscy ludzie. Różnilibyśmy się potem w konkrecie, w szczegółach, ale teoretycznie to chyba nikt nie powiedział, że chce czynić zło. Chyba, że nie mówimy teraz o ludziach chorych psychicznie, czy jakichś psychopatach, o jakichś normalnych ludziach. Szukaj prawdy. No też by chyba się każdy zgodził. Albo nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Lub wszystko, co chcecie, żeby wam ludzie czynili, wy im czyńcie. Albo cel nie uświęca środków. No, tu już by pewnie się pojawiły rozbieżności. Natomiast no, jest to jeden z jakichś takich punktów orientacyjnych, które mamy wszczepione. I nie dyskutujemy o tym temat. No, problem się pojawia tu, w tej drugiej warstwie sumienia, którą jakby jest związana z naszą indywidualną, nie wiem, osobowością, historią, wiedzą, doświadczeniem, z tym, że jesteśmy najprościej rzecz ujmując ludźmi, którzy przechodzą etapy, nie? Nabywaniu mądrości, doświadczenia. No i każdy może być na różnym jakby etapie. I to jest nazywane jako, nie wiem, taka współwiedza, no sumienie, czyli wiedzieć z kimś, nie? Albo takie sumienie sytuacyjne, nie? Związane z konkretną przypadkiem, sytuacją, gdzie ja muszę poszukiwać, gdzie ja zastosowuję te pierwsze zasady do konkretnej sytuacji. Czyń dobro, unikaj zła, kiedy, no nie wiem, mam kogoś, kto mi zachorował, no i teraz ja się tą zasadą, no, kieruję. Dobra, no, ale teraz w konkretnej sytuacji u jednego to trzeba będzie go zawieźć u lekarza, a drugiego nie trzeba zawieźć, temu to podać, tamtemu tamto, tego nie wolno przenieść, tego wolno. No, są różne możliwe rozwiązania, natomiast no, w ramach tego czynienia dobra ja wtedy muszę ruszyć głową w konkretnej sytuacji i wziąć pod uwagę wszystkie możliwe dla mnie do ogarnięcia, nie, okoliczności, no i znaleźć odpowiednie rozwiązanie. I ta warstwa w sumie to jest taka synteza bym to nazwał, stąd się bierze jakby, nie wiem, cały ten proces szukania, nie, w tej ciemności nieraz odpowiedniego rozwiązania, więc po pierwsze są ciągle czynne, ten kompas, ta busola, te zasady, ukierunkowanie na dobro, że ja chcę dobra, one są wszczepione i to jest coś stałego, natomiast cały problem właściwie jest związany z tym, co zmienne, co jest niezaprogramowane, co jest uwarunkowane, co jest związane z naszą wiedzą, nie? I my możemy dojść do różnych rozstrzygnięć, każdy z nas, w jakiejś konkretnej sytuacji, w zależności od tego, jaką ma wiedzę, w jakich okolicznościach żyje. I to jest też związane z zasobem tej wiedzy i doświadczenia, które mamy, które czerpiemy poprzez wiedzę ludzkiej, z objawienia, z Pisma Świętego, nauczania Kościoła, z nauki. Właściwie im większy mamy zasób doświadczenia, tym lepiej, tym łatwiej nam będzie. Natomiast podjąć jakieś, znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Natomiast tu właśnie jest miejsce na to, na błąd. Na błąd, że my możemy się pomylić, że my możemy być tu omylni, nie mieć pełnej wiedzy albo wystarczającej wiedzy. Możemy być w błędzie, ale nawet wtedy mamy iść za właśnie tym głosem sumienia, to znaczy mamy iść za głosem, który jest pewny. Co to znaczy pewny sąd sumienia? To nie oznacza pewności matematycznej czy empirycznej. Biorę pod mikroskopem próbkę tam jakąś nie, i badam, czy taka jest bakteria. No i sprawdzam w książce, czy gdzieś tak, to jest ta. No i mam pewność. Nie? To nie jest taka pewność. My możemy być w błędzie, ale możemy być pewni, że należy tak uczynić. Tam w grę wchodzi pewne zaufanie. To nie jest pewność. Pewność moralna nie jest pewnością, jak 2 plus 2 równa się 4. Ja po prostu czuję, że mam za tym iść, ale mogę być w błędzie. Mimo to mam iść za tym sądem. To jest bardzo istotne tutaj. Tomasz za chwilę tego bronił. Tego indywidualnego charakteru naszego sumienia. I Tomasz mówi, że ludzkie poznanie na tym etapie, nabywanie doświadczenia wiedzy, Pan Jezus też to przechodził. Pan Jezus też musiał nabywać wiedzy, mądrości z doświadczenia, przez doświadczenie. Nie odbywa się to przez jakieś wlanie tej boskiej prawdy, ale on mówi na miarę znowu poznającego. Na miarę poznającego. I może być tak, jeszcze raz, że dwie, trzy osoby dojdą w tej samej sytuacji do innych rozstrzygnięć. Bardzo często tak w życiu bywa. I każdy ma iść za tym swoim rozstrzygnięciem. Więc my dokonujemy, ta trzecia warstwa w sumie to właśnie ten sąd, ta decyzja, co trzeba zrobić. Więc ten sąd się bierze z takiej syntezy tego, co wszczepione, idę za dobrem, chcę dobra, mam te ogólne zasady, potem cały ten proces, nie, szukania, poszukiwania, zastanawiania się, nabywania wiedzy, przypatrywania się i z tej syntezy rodzi się decyzja, czy sąd prawny. To się oczywiście często, no, zależy od sytuacji, szybciej dzieje, a nieraz potrzebujemy więcej czasu, nieraz tygodni, że decyzja o powołaniu, w małżeństwie, no to czasami człowiek tak właśnie rozeznaje dłużej, nie, że tam. No ale też nie ma modelu jednego, zwróćcie uwagę, jedni ludzie po roku się pobierają duzy po 5 latach, trzeci. Nie ma jednego, że wszyscy tak samo. Więc jest to bardzo indywidualne. A więc jeszcze raz, sumienie to z jednej strony taka wrodzona, dynamiczna taka dyspozycja człowieka, taki jakieś właśnie pragnienie dobre, ukierunkowanie, my to mamy wszczepione, Bogu dzięki, która jest związana z rozumem, z wszystkimi naszymi władzami, Pan Jezus mówi na Ewangelii. Z drugiej strony to jest pewien wewnętrzny proces, podlegający rozmaitym wpływom. My nie jesteśmy zaprogramowanymi robotami. Społeczne, naukowe, nieustanne uczenie się. Nie? Tu jest właśnie miejsce na formację sumienia. Właśnie w tym, nie w tych ogólnych zasadach, bo my je mamy wszczepione. Formacja dotyczy tego, co musimy nabyć. Nie? Sumienie, tak jak wszystko inne, podlega rozwojowi i my musimy tej wiedzy nabyć. zarówno z objawienia, jak i ze stworzenia, to znaczy z ludzkiej wiedzy, ludzkiej mądrości. Nikt nam tego nie wleje do głowy i im więcej będziemy mieli tego, tej wiedzy, oczywiście nigdy nie unikniemy błędów, tym łatwiej nam będzie podejmować różne decyzje i czasem trudne. Zwróćcie uwagę jeszcze na taką rzecz. Tego mocno bronili ludzie w średniowieczu. Święty Albert Wielki, to jest mistrz świętego Tomasza z Akwinu, XII wiek, a potem Tomasz z Akwinu. Bardzo tego bronili. Albert Wielki pisze, należy respektować nieustanną zmienność tego, co realne. To jest ten drugi poziom sumienia. My nie żyjemy w jakiejś skamielinie, ta rzeczywistość jest dynamiczna. I co dzisiaj postanowiłem, to za rok mogę inaczej postanowić. Trzeba respektować nieustanną zmienność tego, co realne i nie próbować umieszczać wszystkich ludzkich działań pod szyldem tej samej uniwersalnej zasady. Wszelkie totalitaryzmy tak działają. Dławimy sumienie, dławimy indywidualność, dławimy osobę. W Kościele też tej pokusie ulegamy. Na szczęście nie w jakiś straszny sposób, ale też ulegamy, że prawem ogólnym chcemy wszystko załatwić. Tego, co realne, nie należy naginać do reguły, lecz to reguła musi być zaadoptowana do tego, co realne. Innymi słowy, Pan Jezus mówi, to, że człowiek jest dla, przepraszam, nie jest człowiek dla szabatu, tylko szabat jest dla człowieka. To jest ta zasada. I święty Tomasz bardzo podobnie, czyny ludzkie, do których odnoszą się wszelkie prawa, wszelkie, są jednostkowe oraz przygodne, zmienne i dlatego mogą być wykonane według niezliczonych sposobów. Przykład bardzo, nie wiem, no może taki z rodzicielstwem, nie ma jednego modelu i czy ile jakaś rodzina, powiedzmy, katolicka czy chrześcijańska powinna mieć dzieci? No nie ma, nie ma. Jest to bardzo indywidualnie rozstrzygane, pozostawione zawsze małżonkom, a nie jakiemuś prawu odgórnemu, że ktoś ustali, że tyle ma być. Bo byłoby to pogwałcenie właśnie indywidualności konkretnych ludzi, konkretnego małżeństwa. Nie jest więc możliwe ustanowić takie przepisy prawa, które by w żadnym wypadku nie zawodziły. To też uchwalając je, prawodawcy biorą pod uwagę to, co bywa zazwyczaj. Chociaż w niektórych wypadkach przestrzeganie tych przepisów sprzeciwiałoby się sprawiedliwości, dobru, ogółu, który jest celem prawa. No i ostatni punkt, krótko o tej formacji sumienia. Ona, jak powiedziałem, wiąże się z tym drugim, z tą drugą warstwą, bo tam najwięcej jakby naszej roboty jest, jeśli tak można powiedzieć, tego wysiłku, tego szukania, tego procesu nie, rozeznawania. My to robimy bardzo często i nawet może się nie zastanawiamy nad tym, ale właśnie z tego powodu jest wychowanie potrzebne, bo proces uczenia się nie kończy się. Przecież na niektórych się niestety kończy, znaczy zatrzymują się gdzieś w drodze i potem jak przychodzi jakaś trudność, dylemat, no to szukają nie tyle, żeby się poradzić, bo to już mówię z doświadczenia także jako ksiądz, tylko żeby ktoś za nich zdecydował, co mają zrobić. Zatrzymali się na poziomie gdzieś tam, nie wiem, nastolatka, czy nawet człowieka dorosłego, no, na jakimś pierwszym etapie. No i to grało przez jakiś czas, dopóki się nie pojawiła sytuacja nowa, no bo z której strony byli bezradni, no i wtedy jest ten odruch, bo muszę coś zrobić, zrzucenie odpowiedzi. Wychowanie jest, to z katechizmu tutaj, zadaniem całego życia. Całego życia. I teraz od najmłodszych lat wprowadza ono dziecko w poznawanie i praktykowanie prawa wewnętrznego. Zwróćcie uwagę, wewnętrznego. Ile my w Kościele kładziemy akcentu, ile wysiłku idzie prawo zewnętrzne, te przepisy, te dekalog, nie cały czas, tylko przypominam, co trzeba zrobić, a prawo wewnętrzne, o tym się prawie nie mówi. I ono jest rozpoznawane przez sumienie. Roztropne wychowanie kształtuje cnoty. Roztropne wychowanie sumienia. Czyli tej, jeszcze raz, tej drugiej warstwy, która zwiąże się z naszym rozumem, z naszą wiedzą, doświadczeniem, zasobem tego doświadczenia. Chroni lub uwalnia od strachu, egoizmu i pychy. Często strachu przed Bogiem. Fałszywego poczucia winy. Człowiek może sądzić, że on działa pod wpływem sumienia, to jest fałszywe poczucie winy, nawet nie wie. Dołączę wam taki tekst ojca Prusaka na ten temat. To w ramach lektury sobie przeczytacie o wpływie fałszywego poczucia winy na sumienie, albo jak je odróżnić. Dążeń do upodobania w sobie, zrodzonego z ludzkiej słabości i błędów. Wychowanie sumienia zapewnia wolność i prowadzi do pokoju sumienia. Teraz jest takie nieporozumienie, gdzie się zbywa nieraz, ja to sam słyszę, ale ktoś się powołuje na sumienie, a ktoś mówi, najczęściej są to też niestety duchowni, ale sumienie jest nieuformowane. To jest nieprawda. Każde sumienie w punkcie wyjścia już jest ukierunkowane na dobro i jakoś jest uformowane i człowiek ma iść nie za sumieniem w pełni uformowanym, bo takiego nikt nie ma, żeby posiadł wszelką wiedzę, to byśmy czekali, nie wiem dokąd, żebyśmy jakieś decyzje mogli podjąć, tylko ma być formowane ciągle, formowane. I tutaj nawet po polsku niestety jest przetłumaczone, ja to poprawiłem, uformowane, nie. Nawet w katechizmie jest, że ma być formowane, ciągle jakby podlegające kształtowaniu, a nie, że uformowane. Jak dopiero będzie uformowane, to ja się mogę powołać na sumienie. No to niedoczekanie nasze. A sąd moralny oświecony. Do tego dojdziemy na przyszłej konferencji, to znaczy to oświecenie, zwłaszcza w naszym wypadku, jako chrześcijan, no ale dla ludzi wszystkich, no to właśnie jest to otwarcie się na ludzką wiedzę. Jak ktoś nie wierzy w Boga, to Bóg działa także przez to, co stworzone, przez to, co jest mądrością. Jeszcze raz, Antygona. Jeżeli ktoś będzie czytał Antygonę, tam nie ma nic o Panu Bogu, o Chrystusie, ale jak będzie czytał Antygonę, to się dowie, że jest coś takiego, jeżeli nie odkryje to, że jest coś takiego jak sumienie i jakieś zasady, jakieś prawa, które człowiek sobie nie wymyśli. A wychowanie sumienia jest nieodzowne w życiu każdego człowieka, który jest poddawany negatywnym wpływom. Właśnie dlatego jest to potrzebne. Jakie to są wpływy? No, tutaj wylicza katechizm nieznajomość Chrystusa, jego Ewangelii, złe przykłady dawane przez innych ludzi, zgorszenie, zniewolenie przez uczucia. Tego ma dotyczyć praca jakby nasza, nie? I formacja nad uczuciami, nad no właśnie tym, żeby się nie poddać działaniu zła, które też nie posługuje się zgorszeniem. Domaganie się źle pojętej autonomii sumienia, że ja jestem sumieniem, ja jestem prawem, nie? I że nic nie ma nade mną. Odrzucenie autorytetu Kościoła, jego nauczania, brak nawrócenia i miłości mogą się stać przyczyną, początkiem wypaczeń w postawie moralnej. I cytat ostatni z też Amoris Laetitia, papież Franciszek. Edukacja moralna oznacza proszenie dziecka lub nastolatka tylko o te rzeczy, które nie stanowią dla niego nieproporcjonalnego poświęcenia. Taka no, roztropność. Wymaganie tylko tyle wysiłku, ile nie spowoduje urazów lub działań czysto przymusowych. Zewnętrzny przymus, o tym mówiliśmy, to nie jest droga do wychowania sumienia, że ja nie wymuszam na kimś. Normalną drogą jest proponowanie małych kroków, które mogą być zrozumiane, właśnie przez rozum zaakceptowane i docenione. I pociągają za sobą proporcjonalne wyrzeczenie. Natomiast domagając się zbyt wiele, nic się nie zyska. Osoba, skoro tylko będzie mogła uwolnić od władzy, prawdopodobnie przestanie dobrze czynić. To, co się dzieje teraz w Kościele, też między innymi tutaj ma swoją przyczynę z odchodzeniem ludzi, że bardzo dużo energii żeśmy ładowali ten zewnętrzny przymus, prawo zewnętrzne. A jak teraz kultura się chrześcijańska rozlatuje, presja społeczna zanika, to się objawia pustka. Człowiek nie ma nie miał tego zasymilowanego jakkolwiek. To było wszystko z zewnątrz jedynie. I jest jak jest. No dobrze, tyle. Nie wiem, czy was tutaj nie zmęczyłem.